Dave Eggers. Krąg. Wydawnictwo Sonia Draga. Z języka angielskiego przełożył Marek Fedyszak. Czyta Krzysztof Plewako-Szczerbiński. Przyszłość nie miała żadnych ram ani granic. Kiedyś będzie tak, że człowiek nie pomieści w sobie własnego szczęścia. John Steinbeck. Na wschód od Edenu. Księga pierwsza. Mój Boże, pomyślała May, to istny raj. Kampus był bardzo rozległy, pełen szalonych barw Pacyfiku, jednakże nawet jego najdrobniejsze detale zostały starannie przemyślane, a czyjeś ręce nadały im bardzo wymowny kształt. Tam, gdzie kiedyś znajdowała się stocznia, potem kino dla zmotoryzowanych, pchli targ, a następnie szalała zaraza ziemniaczana, teraz rozciągały się łagodne zielone wzgórza i sadzawka z fontanną projektu Kalatrawy. Było również miejsce na piknik ze stołami ustawionymi w koncentrycznych kręgach oraz korty tenisowe, ziemne i trawiaste, boisko do siatkówki, po którym biegały z piskiem żywe jak srebro maluchy z firmowego ośrodka opieki dziennej. Pośród tego wszystkiego znajdowało się też miejsce, gdzie pracowano. 160 hektarów wypełnionych matową stalą i szkłem centrali najbardziej wpływowej firmy na świecie. Niebo powyżej było nieskazitelnie niebieskie. May przemierzała jej teren w drodze z parkingu do holu głównego, starając się sprawiać wrażenie, że jest u siebie. Brukowany pasaż wił się między drzewami cytrynowymi i pomarańczowymi, a brukowe kostki w kolorze zgaszonej czerwieni tu i ówdzie ustępowały miejsca płytom z natchnionymi hasłami. Nie rezygnuj z marzeń, głosiło jedno słowami wyciętymi laserem w czerwonym kamieniu. Nie stój z boku, stwierdzało drugie. Były ich dziesiątki. Znajdź wspólnotę, wprowadzaj innowacje, puść wodze wyobraźni. Omal nie nadepnęła na dłoń młodego mężczyzny w szarym kombinezonie, który kładł właśnie nową płytę z napisem Oddychaj. Był słoneczny czerwcowy poniedziałek. May przystanęła przed głównym wejściem pod logo wytrawionym w szklanym nadprożu. Chociaż firma istniała od 6 lat, jej nazwa i logo, krąg zawierający utkaną siatkę z małą literką K w środku, należały już do najbardziej znanych na świecie. W tym miejscu, na terenie głównego kampusu, pracowało ponad 10 tysięcy ludzi, lecz krąg miał biura na całej kuli ziemskiej i co tydzień zatrudniał setki młodych, zdolnych ludzi. Przez 4 lata z rzędu firmę uznawano za najbardziej podziwiane przedsiębiorstwo na świecie. May nie pomyślałaby, że ma szansę pracować w takim miejscu, gdyby nie 3 lata od niej starsza Eni. Przez 3 semestry studiów w koledżu mieszkały razem w brzydkim budynku, w którym dało się jakoś wytrzymać dzięki łączącej je niezwykłej więzi. Były trochę jak przyjaciółki, trochę jak siostry lub kuzynki, żałujące, że nie są rodzeństwem i nie widzące powodu, by się kiedykolwiek rozstać. W 1 miesiącu wspólnego zamieszkiwania pewnego dnia o zmierzchu May złamała szczękę, zemdlawszy wskutek osłabienia grypą i niedożywieniem podczas egzaminów semestralnych. Przyjaciółka kazała jej leżeć, ale May poszła po kawę do 7-Eleven i ocknęła się na chodniku pod drzewem. Eni zawiozła ją do szpitala i czekała, aż zdrutują jej żuchwę, a później została z nią na noc, śpiąc obok na drewnianym krześle. Po czym w domu przez wiele dni karmiła May przez słomkę. Zademonstrowała głębokie zaangażowanie i fachowość, z jakimi ranna nie zetknęła się u osoby w jej wieku. Potem May okazywała jej lojalność, o jaką nigdy wcześniej się nie podejrzewała. Podczas gdy sama wciąż studiowała w Carleton College, zmieniając specjalizację z historii sztuki na marketing i psychologię, by w końcu uzyskać dyplom z tej ostatniej bez dalszych planów podążania w tym kierunku, Eni otrzymała dyplom MBA na Uniwersytecie Stanforda i wszędzie ją chcieli zatrudnić, szczególnie w kręgu. Kilka dni po ukończeniu studiów wylądowała właśnie tutaj. Teraz miała jakieś wysokie stanowisko. Eni żartowała, że jest dyrektorem do spraw zapewnienia przyszłości i zachęciła koleżankę do złożenia podania o pracę. May zrobiła to i choć Annie uparcie twierdziła, że nie użyła swych wpływów, May była pewna, że to nieprawda i czuła niezmierną wdzięczność wobec przyjaciółki. Setki tysięcy, miliony ludzi chciały znaleźć się na miejscu May, wchodzącej do wysokiego na 9 metrów i zalanego kalifornijskim światłem atrium pierwszego dnia pracy dla jedynej firmy, która naprawdę coś znaczyła. Pchnęła masywne drzwi. Hol od frontu był długi niczym plac apelowy i wysoki jak katedra. U góry, po obu stronach znajdowały się przeszklone biura. Przez chwilę zakręciło jej się w głowie, spojrzała w dół i w nieskazitelnej, czystej, błyszczącej posadzce ujrzała odbicie swojej zaniepokojonej twarzy. Czując za sobą czyjąś obecność, rozciągnęła usta w uśmiechu. — Ty pewnie jesteś May. Odwróciła się, by nad szkarłatnym szalem i białą jedwabną bluzką ujrzeć głowę pięknej, młodej kobiety. — Mam na imię Renata. — Witaj, Renato, szukam... Annie, wiem, jest w drodze. Jakiś dźwięk, cyfrowa kropla dobiegł z ucha Renaty. Tak naprawdę... Renata patrzyła na May, ale widziała coś innego. Interfejs siatkówkowy, pomyślała May. Kolejna stworzona tutaj innowacja. Jest w dzikim zachodzie, dodała Renata, znowu skupiając wzrok na May. Ale wkrótce tu będzie. Mam nadzieję, że ma trochę sucharów i silnego konia, powiedziała May z uśmiechem. Renata uśmiechnęła się uprzejmie, ale nie roześmiała się. May znała firmowy zwyczaj, wedle którego poszczególne części kampusu nosiły nazwy epok historycznych. Dzięki temu to ogromne miejsce było mniej bezosobowe, mniej korporacyjne. Biło na głowę budynek 3B Wschód, gdzie ostatnio pracowała. Swój ostatni dzień w przedsiębiorstwie usług komunalnych w rodzinnym mieście zaliczyła zaledwie 3 tygodnie temu. Swoim wypowiedzeniem wprawiła ich w osłupienie, ale już teraz wydawało jej się, że zmarnowała tam zbyt wiele życia. Krzyżyk na drogę temu gułagowi i wszystkiemu, co sobą reprezentował. Renata wciąż otrzymywała sygnały przez słuchawkę. — Och, zaczekaj — powiedziała — Teraz mówi, że wciąż jest zajęta. Renata popatrzyła na May z promiennym uśmiechem. Może zaprowadzę cię do twojego biurka. Annie powiedziała, że spotka się tam z tobą mniej więcej za godzinę. May zadrżała lekko na słowa twojego biurka i natychmiast pomyślała o swoim tacie. Był z niej dumny, bardzo dumny. Powiedział, nagrywając się na jej skrzynkę głosową, pewnie pozostawił wiadomość o 4:00 nad ranem. Odsłuchała ją po przebudzeniu. Tak bardzo dumny, powtórzył zdławionym głosem. May skończyła studia 2 lata temu i proszę, pracuje zarobkowo w kręgu, ma ubezpieczenie zdrowotne, własne mieszkanie w mieście i nie jest ciężarem dla swoich rodziców, którzy mieli mnóstwo innych zmartwień. Wyszła za Renatą z atrium. Na trawniku, na sztucznym pagórku, w pstrokatym świetle słońca siedziała para młodych ludzi trzymających przezroczysty tablet i dyskutujących z przejęciem. Będziesz pracowała tam, w renesansie, poinformowała Renata, wskazując na budynek ze szkła i miedzi, która zdążyła pokryć się nalotem. Tam właśnie siedzą wszyscy ludzie z działu doświadczeń klienta. Byłaś już tutaj? May skinęła głową. Byłam, kilka razy, ale nie w tym budynku. Widziałaś więc basen i strefę rekreacji. Renata machnęła ręką w kierunku niebieskiego równoległościanu oraz wznoszącego się za nim kanciastego budynku, gdzie mieściła się siłownia. Tam znajdują się gabinet jogi, sale do crossfitu, pilatesu i masażu oraz rowery stacjonarne. Słyszałam, że na nich ćwiczysz. Dalej są korty do gry w bocze i nowe stanowiska z piłkami na uwięzi. Stołówka znajduje się za tym trawnikiem. Renata wskazała na pofałdowane pole golfowe z garstką młodych ludzi w strojach do gry, rozlokowanych niczym amatorzy kąpieli słonecznych. Jesteśmy na miejscu. Stały przed renesansem, kolejnym budynkiem z 12-metrowym atrium, nad którym powoli obracała się ruchoma rzeźba kaldera. Och, uwielbiam kaldera, wyznała May. Renata się uśmiechnęła. Wiem o tym. Spojrzały na rzeźbę razem. Wisiała kiedyś we francuskim parlamencie czy innym takim miejscu. Wiatr, którego podmuch dostał się za nimi przez drzwi, teraz obrócił rzeźbę tak, że jej ramię wskazało na May, jakby osobiście ją witając. Renata ujęła nowo przybyłą pod rękę i zapytała: gotowa? Na górę to tędy. Weszły do windy ze szkła w lekko pomarańczowym odcieniu. Rozbłysły światła i May ujrzała na ścianach kabiny swoje imię wraz ze zdjęciem z licealnej księgi pamiątkowej. Witaj, May Holland. Z jej krtani wydobył się odgłos przypominający zdławiony okrzyk. Od lat nie widziała tej fotografii i nie cierpiała z tego powodu. Ta wizualna napaść musiała być sprawką Eni. Na zdjęciu rzeczywiście była May. Szerokie usta, oliwkowa cera, czarne włosy, ale tutaj wysokie kości policzkowe przydawały jej powagi bardziej niż w rzeczywistości, a piwne oczy nie uśmiechały się, wydawały się małe i zimne, gotowe do walki. Odkąd zrobiono te fotografie, miała wtedy 18 lat, była gniewna i niepewna siebie, przybyło jej tak potrzebnych kilogramów. Jej twarz złagodniała i pojawiły się krągłości, które przykuwały wzrok mężczyzn w najrozmaitszym wieku, kierujących się najrozmaitszymi pobudkami. Od czasów szkoły średniej starała się być bardziej otwarta, bardziej zgodna i widok tego zdjęcia, tego świadectwa dawno minionej ery, kiedy doszukiwała się w świecie najgorszych rzeczy, wyprowadził ją z równowagi. Wpadła w złość. Gdy już nie mogła dłużej na nie patrzeć, zdjęcie zniknęło. Tak, wszystko opiera się na czujnikach, powiedziała Renata. Winda odczytuje twój identyfikator, po czym cię wita. To Eni dała nam te fotografie. Musicie być w bardzo bliskich stosunkach, skoro ma twoje szkolne zdjęcia. Tak czy owak mam nadzieję, że nie masz nic przeciwko temu. Robimy to najczęściej dla naszych gości. Zazwyczaj są pod wrażeniem. Podczas gdy winda jechała w górę, na ścianach kabiny ukazywały się informacje na temat wydarzeń, które miały się odbyć tego dnia, z obrazami i tekstem wędrującym z jednej szyby na drugą. Każdej zapowiedzi towarzyszyły film, zdjęcia, animacja i muzyka. W południe zaczynała się projekcja kojaniskacji, o 1:00 pokaz automasażu, a o 3:00 ćwiczeń wzmacniających najważniejsze mięśnie. Jakiś kongresmen, o którym May nigdy nie słyszała, siwowłosy, lecz jeszcze młody, w 6:30 miał otwarte spotkanie z pracownikami. Obraz na drzwiach windy pokazywał go w czasie przemowy na jakimś podium, w nieznanym miejscu, na tle falujących flag z podwiniętymi rękawami koszuli i zaciśniętymi pięściami. Drzwi rozsunęły się, dzieląc postać kongresmena na pół. Jesteśmy na miejscu, powiedziała Renata, wychodząc z windy na wąską kładkę ze stalowej kratownicy. May spojrzała w dół i poczuła ucisk w żołądku. Widziała posadzkę położonego 4 kondygnacje niżej parteru. Próbowała pokazać, że się nie przejmuje. Przypuszczam, że nie umieszczacie tu osób cierpiących na lęk wysokości. Renata zatrzymała się i odwróciła do niej z głęboko zatroskaną miną. Oczywiście, że nie, ale w twoim profilu znalazłam informację, że... Nie, wtrąciła May, nic mi nie jest. Mówię poważnie. Możemy cię umieścić niżej, jeśli... Nie, naprawdę, wszystko gra. Przepraszam, żartowałam. Renata była wyraźnie poruszona. W porządku, po prostu daj mi znać, gdy coś będzie nie tak. Dobrze. Zrobisz to, bo Eni chciałaby, żebym tego dopilnowała. Zrobię, obiecuję, odparła May i uśmiechnęła się do Renaty, która doszła do siebie i ruszyła dalej. Dotarły kładką do głównej sali biurowej, szerokiej, zaopatrzonej w okna i przepołowionej długim korytarzem. Po obu jego stronach znajdowały się gabinety, których lokatorów było widać przez sięgające od podłogi po sufit szyby. Wszystkie pomieszczenia były starannie i gustownie urządzone. Jedno pełne żeglarskich akcesoriów, w większości, jak się wydawało, unoszących się w powietrzu, zwisających z odsłoniętych belek stropowych, inne ozdobione drzewkami bonsai. Minęły niewielką kuchnię z szafkami i półkami ze szkła oraz namagnesowanymi sztućcami przyklejonymi do lodówki w równych, pionowych i poziomych rzędach, a wszystko to oświetlone było szerokim żyrandolem z ręcznie dmuchanego szkła, z różnokolorowymi żarówkami, z szerokimi pomarańczowymi, brzoskwiniowymi i różowymi ramionami. Dobra, proszę. Zatrzymały się przy boksie, szarym, małym i wyłożonym materiałem przypominającym sztuczny len. Serce May zadrżało. Był to boks niemal identyczny jak ten, w którym pracowała przez ostatnie półtora roku. I pierwsza widziana przez nią w kręgu rzecz, której nie przemyślano na nowo i która przypominała o przeszłości. Ściany boksu obito, May nie mogła uwierzyć własnym oczom, wydawało jej się to niemożliwe, jutą. Wiedziała, że Renata ją obserwuje i miała świadomość, że jej twarz zdradza coś na kształt przerażenia. Uśmiechaj się, pomyślała, uśmiechaj się. W porządku? Zapytała Renata, mierząc ją wzrokiem. May wykrzywiła usta, by pokazać odrobinę zadowolenia. Świetnie, wygląda dobrze. Nie tego oczekiwała. A więc w porządku. Zostawię cię, żebyś się zapoznała ze stanowiskiem pracy, a niebawem przyjdą Denise i Josiah, by cię wprowadzić i przygotować. May znowu wykrzywiła usta w uśmiechu, a Renata odwróciła się i wyszła. Usiadłszy, May zauważyła, że oparcie jej krzesła jest pęknięte, a ono samo w ogóle się nie przesuwa. Kółka sprawiały wrażenie przyklejonych do podłogi. Na biurku postawiono komputer, ale był to jakiś staroświecki model, którego nie widziała nigdzie indziej w budynku. Była zbita z tropu i stwierdziła, że pogrąża się w takiej samej otchłani przygnębienia, w jakiej tkwiła przez ostatnie kilka lat. Czy ktokolwiek naprawdę pracował w przedsiębiorstwie usług komunalnych? Jak znalazła tam zatrudnienie? Jak to znosiła? Gdy ktoś pytał, gdzie pracuje, wolała raczej skłamać i powiedzieć, że jest bezrobotna. Czy byłoby choć trochę lepiej, gdyby firma nie znajdowała się w jej rodzinnym mieście? Po blisko 6 latach nienawidzenia swojego rodzinnego miasta, przeklinania rodziców za to, że przeprowadzili się tam i narazili ją na życie w takim miejscu, na jego ograniczenia i niedostatek wszystkiego, rozrywki, restauracji, światłych umysłów, ostatnio May zaczęła wspominać Longfield z czymś na kształt czułości. Było to niewielkie miasto położone między Fresno a Tranquility, które w 1866 roku założył i nazwał pewien pozbawiony wyobraźni farmer. 150 lat później liczba jego mieszkańców nie przekraczała 2000 osób, w większości zatrudnionych w odległym o 32 kilometry Fresno. Życie w Longfield było tanie, a rodzice przyjaciółek May byli lubiącymi polowania ochroniarzami, nauczycielami i kierowcami ciężarówek. Ze swojego liczącego 81 uczniów rocznika maturalnego, May była jedną z 12 osób, które poszły do 4-letniego koledżu i jedyną, która wyprowadziła się na wschód od Colorado. Była zdruzgotana tym, że wyjechała tak daleko i tak bardzo się zadłużyła po to tylko, by wrócić i pracować w lokalnym przedsiębiorstwie usług komunalnych. Zdruzgotani byli też jej rodzice, mimo że oficjalnie mówili, iż postępuje słusznie, wykorzystując konkretną okazję i zaczynając spłacać swoje pożyczki. Budynek przedsiębiorstwa 3B Wschód był beznadziejnym betonowym blokiem z wąskimi pionowymi szparami na okna. Wewnątrz większość biur miała ściany z pustaków, a wszystko było pomalowane na przyprawiający o mdłości zielony kolor. Czuła się tak, jakby pracowała w szatni. Była mniej więcej 10 lat młodsza od najmłodszych pracowników w tym budynku, a nawet 30-latki były osobami z innego stulecia. Zachwycali się jej podstawowymi umiejętnościami obsługi komputera. Posiadali je wszyscy znajomi May, ale jej współpracowników wprawiały one w osłupienie. Nazywali ją czarną błyskawicą, za pomocą tego oklepanego określenia robiąc aluzję do koloru jej włosów i zapewniali, że jeżeli właściwie wykorzysta swoje atuty, czeka ją tam świetlana przyszłość. Twierdzili, że za 4-5 lat może zostać szefową działu informatycznego w całej placówce. Jej złość nie miała granic. Nie po to poszła do koledżu na elitarne studia humanistyczne kosztujące 234 tysiące dolarów, by piastować takie stanowisko. Była to jednak praca, a May potrzebowała pieniędzy. Pożyczkodawcy byli nienasyceni i żądali comiesięcznego zaspokajania swojego apetytu. Przyjęła więc tę pracę oraz wypłaty czekiem i wypatrywała lepszych możliwości spłaty pożyczek za studia. Jej bezpośrednim zwierzchnikiem był człowiek imieniem Kevin, który pracował jako rzekomy specjalista od techniki biurowej, ale o dziwo nie miał o niej pojęcia. Znał się na kablach i rozdzielaczach, powinien był obsługiwać radiostację u siebie w piwnicy, a nie nadzorować pracę May. Codziennie, o każdej porze roku, nosił takie same koszule z krótkim rękawem i przypinanym kołnierzykiem oraz takie same krawaty w kolorze rdzy. Robił okropne wrażenie, z ust śmierdziało mu szynką, a niesforne, puszyste wąsy wyłaniały się ukośnie niczym dwie małe łapy spod wiecznie rozszerzonych nozdrzy. Wszystko, łącznie z jego licznymi przewinieniami, byłoby znośne, gdyby nie fakt, że naprawdę sądził, iż May zależy. Wierzył, że absolwentce Carleton College, marzącej o rzeczach pięknych i wyjątkowych, zależy na pracy w przedsiębiorstwie zaopatrzenia w gaz i energię elektryczną. I że zmartwi się, gdy pewnego dnia on uzna jej poczynania za niezadowalające. Doprowadzało ją to do szału. Chwilę, gdy prosił, by przyszła do jego gabinetu, kiedy zamykał drzwi i przysiadał na rogu biurka, były koszmarne. Czy wiesz, po co cię wezwałem? Pytał niczym policjant z drogówki po zatrzymaniu kierowcy. W inne dni, gdy był zadowolony z wykonanej przez nią pracy, robił coś jeszcze gorszego. Chwalił ją. Nazywał swoją protegowaną. Uwielbiał to słowo. Przedstawiał ją tak swoim gościom, mówiąc: a to moja protegowana May. Na ogół dość bystra. I mrugał do niej okiem, jakby sam był kapitanem statku, ona jego pierwszym oficerem pokładowym, a oboje oddanymi sobie na zawsze weteranami wielu marynarskich hulanek. Jeśli sama sobie w tym nie przeszkodzi, czeka ją tu świetlana przyszłość. Nie mogła tego znieść. Każdego dnia tej pracy, a spędziła w niej 1,5 roku, zastanawiała się, czy naprawdę może poprosić Annie o przysługę. Nigdy nie należała do osób, które prosiły o ratunek, o podźwignięcie z upadku. Wymagało to pewnej gotowości na emocjonalne uzależnienie, na molność, czegoś, co nazywała skłonnością do włażenia w tyłek i co nie leżało w jej naturze. Jej rodzice byli spokojni, cisi i dumni, nie chcieli nikomu wchodzić w drogę i niczego od nikogo nie wzięli. May była taka sama, lecz ta praca spowodowała, że była gotowa zrobić cokolwiek, byle tylko odejść. To wszystko przyprawiało ją o mdłości. Te zielone pustaki, automat z chłodzoną wodą, karty zegarowe, dyplomy honorowe wręczane za zrobienie czegoś, co uznawano za szczególne. I te godziny pracy. Rzeczywiście od 9 do 5. Miała wrażenie, że wszystko to pochodzi z innej, słusznie zapomnianej epoki, i sprawiało, że May czuła, że nie tylko ona marnuje tu życie, ale również cała ta firma marnuje życie, marnotrawi ludzkie możliwości i powstrzymuje ruch kuli ziemskiej. A kwintesencją całości był boks w biurowcu. Jej boks. Niskie ścianki wokół, mające ułatwić całkowite skupienie na bieżącym zadaniu, obito jutą, jakby każdy inny materiał mógł May rozproszyć, być aluzją do bardziej egzotycznych sposobów spędzania czasu. I tak przepracowała 18 miesięcy w biurze, gdzie uważano, iż spośród wszystkich materiałów oferowanych przez ludzkość i naturę, jedynym, który powinien oglądać personel przedsiębiorstwa codziennie i przez cały dzień, jest juta. Tkanina paskudnego, pospolitego sortu, tkanina workowa, dla biedoty, dla oszczędnych. O Boże, pomyślała. Gdy stamtąd odchodziła, przyrzekła sobie, że już nigdy więcej nie zobaczy, nie dotknie ani nie pogodzi się z istnieniem tego materiału. Nie spodziewała się, że znów go ujrzy. No bo jak często, zważywszy na fakt, że nie żyła w XIX stuleciu i nie zaglądała do XIX-wiecznych sklepów wielobranżowych, człowiek spotyka jutę. May zakładała, że już nigdy do tego nie dojdzie, ale Juta była też tutaj, dookoła, na tym nowym stanowisku pracy. I patrząc na nią, wyczuwając jej stęchłą woń, miała łzy w oczach. Pieprzona Juta, mruknęła pod nosem. Usłyszała za sobą westchnienie, a potem słowa: teraz myślę, że to nie był najlepszy pomysł. May odwróciła się z zaciśniętymi dłońmi po bokach w pozie nadąsanego dziecka i ujrzała swoją przyjaciółkę. Pieprzona Juta, powiedziała Eni, naśladując jej nadąsanie, po czym wybuchnęła śmiechem. Gdy już przestała się śmiać, zauważyła: to było niesamowite, bardzo ci za to dziękuję, May. Wiedziałam, że to ci się nie spodoba, ale chciałam zobaczyć, jak bardzo. Przepraszam, że omal nie doprowadziłam cię do łez. Chryste, panie! May spojrzała teraz na Renatę, która podniosła wysoko ręce w akcie kapitulacji. To nie był mój pomysł, zastrzegła. To Eni mnie do tego namówiła. Tylko mnie nie znienawidź. Eni westchnęła z zadowoleniem. Musiałam kupić ten boks od Walmartu. No i ten komputer. Wieki trwało, nim go znalazłam w internecie. Myślałam, że możemy po prostu przynieść takie rzeczy z piwnicy, ale naprawdę w całym kampusie nie było nic dostatecznie brzydkiego i wystarczająco starego. O Boże, szkoda, że nie widziałaś swojej miny. Serce May waliło jak młotem. Jesteś porąbana. Eni udała zmieszanie. Ja wcale nie, jestem niesamowita. Nie do wiary, że zadałaś sobie tyle trudu, żeby mnie zdenerwować. Cóż, tak właśnie dotarłam tam, gdzie teraz jestem. Chodzi o planowanie i realizację planu. Mrugnęła do May szelmowsko i ta roześmiała się mimowoli. Eni naprawdę była szalona. A teraz chodźmy. Oprowadzę cię po całej firmie.